teraz przeniesiemy się na Bliski Wschód, ale nie tylko, bo jak co czwartek przegląd prasy arabskiej w wykonaniu Macieja Jastrzębskiego.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. W dobie koronawirusa niektórzy marzą o intronizacji i niektórym niemal się to udaje. Taką osobą jest marszałek libijskiej Armii Narodowej, Khalifa Haftar, który ogłosił upadek porozumienia politycznego zawartego między przyjazną mu Izbą Reprezentantów a rządem Zgody Narodowej. O tym pisze Al Jazeera. A właśnie w obliczu tego fiaska, tegoż porozumienia, marszałek Haftar ogłosił się władcą całej Libii. Wcześniej, to jest 23 kwietnia, Haftar wezwał obywateli Libii, aby porzucili wspomniane porozumienie i wyłonili spośród siebie instytucje, które uważaliby za godne prowadzenia kraju we świetlaną przyszłość. Rada Prezydencka Rządu Zgody Narodowej zareagowała na taki rozwój sytuacji stwierdzeniem, że od chwili oświadczenia, cytat, żaden kraj nie będzie mógł już zasłaniać się prawowitością Haftara. Rada dodała, że marszałek zwrócił się nawet przeciwko tym instytucjom politycznym, które włożyły mu w dłoń cugle władzy. Teraz mój komentarz, żeby trochę rozświetlić tutaj te różnice między jedną frakcją walczącą, a drugą. Otóż Libijska Rada Prezydencka, o której jest tutaj mowa, to organ powołany na mocy umowy z 17 grudnia 2015 roku. Jest on uznawany na arenie międzynarodowej jako ciało rządzące Libią i zwierzchnie wobec rządu Zgody Narodowej w Trypolisie, który też jest jedynym uznawanym międzynarodowo za prawowity i ten właściwy organ rządzący w Libii. To właśnie ten rząd został wezwany przez wspieraną przez Haftara Izbę Reprezentantów w Tobruku do rozpoczęcia kompleksowego dialogu. Członek Rady Prezydenckiej Muhammad Ammari ostrzegł przed, cytat, niszczycielską rolą Zjednoczonych Emiratów Arabskich, koniec cytatu, zmierzających do podziału Libii. Ammari dodał, że rząd Zgody Narodowej będzie kontynuować walkę przeciwko Haftarowi, gdyż ten, roszcząc sobie pretensje do uznania za władcę Libii, nie stanowi partnera w dalszej pracy politycznej. Ammari powiedział Al Jazeera, że nie będzie rozwiązania kryzysu politycznego w Libii, nim nie zostanie osądzona junta Haftara. Teraz mój komentarz, czym jest ten właśnie przewrót Haftara? Otóż Ammariemu chodzi tu o juntę, o przewrót, jaki dokonał marszałek oraz podlegli mu byli oficerowie Kaddafiego przeciwko jednoizbowemu parlamentowi Libii, znanemu jako Powszechny Kongres Narodowy, w skrócie GNC, to skrót angielski. Haftar dokonał przewrotu 16 maja 2014 roku, rozpoczynając operację Godność, znaną jako Operation Dignity, po tym jak kongres jednostronnie przedłużył swoją kadencję. 20 maja 2014 roku, czyli 4 dni później, kongres rozpisał nowe wybory parlamentarne w celu przekazania władzy uznawanej podówczas przez ONZ Izbie Reprezentantów z siedzibą w Tobruku. Ówczesny premier Ali Zeidan został odsunięty od władzy przez kongres. W odpowiedzi na tempo twarz wraz z 40 posłami poparł Khalifa Haftara i operację Godność. W 2015 roku Khalifa Haftar został oficjalnie uznany za dowódcę libijskiej Armii Narodowej przez Izbę Reprezentantów. Później w tym samym roku armia podzieliła się na Libijską Armię Narodową i Armię Libijską, z czego ta druga okazała swoją lojalność wobec rządu Zgody Narodowej w Trypolisie. Od tamtego czasu obie siły walczą ze sobą w ramach II Libijskiej Wojny Domowej. Natomiast od sierpnia 2016 roku ONZ zmieniło front i zaczęło uznawać rząd Zgody Narodowej za prawowite przedstawicielstwo obywateli Libii. Haftar naturalnie odmówił uznania rządu Zgody Narodowej, co skłoniło USA i ich sojuszników do twierdzenia, że marszałek zagrażał stabilności Libii. Dziś, mimo pewnych strat terytorialnych na zachodzie kraju, Haftar kontroluje większość terytorium libijskiego. Stany Zjednoczone nie uznały jego samodzielnej intronizacji, czemu dały wyraz poprzez swoją ambasadę w Trypolisie. Cytat, zmiany w strukturze politycznej Libii nie mogą być narzucane poprzez jednostronne deklaracje. To był cytat z oświadczenia ambasady USA w Trypolisie. Co zrobił Kreml? No, przez Kreml podkreślił we wtorek, że utrzymuje kontakty z obiema stronami konfliktu libijskiego. Według Moskwy jedyną drogą do pokoju jest polityczna i dyplomatyczna komunikacja. Niemniej rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło zdziwienie nagłym przejęciem władzy przez marszałka. To była Libia na łamach Al Jazeera, a co pisze konkurent Al Jazeera, Al Arabia? Otóż pisze o wydarzeniach w Libanie. Północne libańskie miasta Al-Mina i Trypolis świecą pustkami, podczas gdy siły porządkowe doprowadzają je do stanu użyteczności po wtorkowych demonstracjach. Do starć między demonstrantami a wojskiem libańskim doszło we wtorkowy wieczór. Walki i zaczepne potyczki trwały do północy. W ruch poszły kamienie, fajerwerki, konary drzew, włamywano się do bankomatów i punktów wymiany walut. Wojsko odpowiedziało ślepą amunicją i granatami łzawiącymi. W walce rannych zostało w sumie 30 osób. W Sydonie protestujący wtargnęli do budynku telefonii Alpha Company, obrzucili pałac byłego premiera i założyciela firmy telekomunikacyjnej Najiba Mikatiego kamieniami i butelkami. Kim jest Mikati? Otóż Forbes wycenił jego osobę i jego majątek na 3,3 miliarda dolarów w kwietniu 2015 roku, co oznaczało, że był wówczas najbogatszym mężczyzną w Libanie. Nic więc dziwnego, że tłum dał upust swemu rozgoryczeniu, atakując właśnie jego pałac, symbol znienawidzonego establishmentu. Libańczycy nie musieli długo czekać, aż ich rząd poczuje, jak grunt pali mu się pod nogami. Już dziś, to jest w czwartek 30 kwietnia, premier Libanu Hassan Diab ogłosił plan rozwiązania największego kryzysu trwającego w kraju od końca libańskiej wojny domowej w 1990 roku. Rozwiązanie kryzysu to eufemistyczna metafora, znacząca tyle, co zwrócenie się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego z prośbą o pomoc finansową. Cytat: jeśli uzyskamy pomoc, a z Bożą pomocą tak się stanie, to umożliwi to nam przetrwać tę trudną fazę gospodarczą, która może potrwać nawet do 5 lat. Jeśli zaś o wysokość pomocy IMF chodzi, to podlega ona negocjacji, tak powiedział premier Diab, dodając, że wszyscy ministrowie wyrazili poparcie dla niniejszego pomysłu. Pomysł jest to najprostszy, a to zdecydowanie nierewolucyjny. Już ponad tydzień temu Tunezja uzyskała dotację od Funduszu Walutowego na ratowanie swojego sektora turystycznego. A fundusz czyni, co ma zapisane w statucie, to jest stabilizuje instytucje finansowe krajów rozwijających się, co na papierze ma pomóc im przetrwać. Efektywność tej pomocy jest dyskusyjna, a to ile finansowej właśnie pomocy IMF przekaże teraz Libanowi, może okazać się kroplą w morzu 200 miliardów dolarów, które fundusz przekazuje ponad 35 krajom na świecie. Natomiast o czym pisze BBC Arabic? BBC Arabic pisze o tym, że egipska szafiarka zostaje aresztowana za naruszenie moralności publicznej. 20-letnia egipska Kasia Tuska, znaczy influencerka i instagramerka Hanin Hossam, została aresztowana 23 kwietnia za naruszenie moralności i, cytat, sprzedawanie własnego ciała na mediach społecznościowych TikTok. Komentarz mój jest taki, że aresztantka jest studentką Wydziału Archeologii Uniwersytetu Kairskiego specjalizującą się w archeologii Grecji, choć trafniejszym byłoby stwierdzenie, że na co dzień pełni rolę egipskiej właśnie influencerki i szafiarki. Sama zaś nazywa się piramidą Egiptu. Anin ma 770 tysięcy obserwujących na Instagramie, gdzie reklamuje kosmetyki i elementy damskiej garderoby muzułmańskiej. Na YouTube ma 1,5 miliona subskrybentów, na TikToku zaś 1,2 miliona followersów. Na TikToku można zobaczyć, jak Hossam wykonuje podrygi, przez niektórych identyfikowane jako taniec, do najnowszych przypadkowych dźwięków, które niektórzy uznają za utwory muzyczne. Innymi razy dzieli się ze swymi fanami radami co do ubioru i doboru akcesoriów. BBC informuje, że jej aktywność przyciąga wiele uwagi i pociąga za sobą nieuniknione ryzyko pojawiania się komentarzy o podtekście seksualnym. Hanin została oskarżona także o podżeganie innych obywateli do popełnienia podobnych wykroczeń. Ponadto prokuratura bliskie jest zdania, że młoda kobieta pojawiła się w klipach wideo, gdzie zachęca obywatelki do rozmów i interakcji z mężczyznami za pieniądze. Oskarżenie to dotyczy zareklamowania przez Hanin aplikacji Likee firmy Beagle. A natomiast jak się broniła, jak argumentowała swoją decyzję, żeby promować tę aplikację i jakie korzyści z promowania aplikacji Likee płyną do milionów, jeśli nie miliardów młodych użytkowników internetu, o tym przeczytają Państwo na stronie Radia Wnet, do czego zachęcam i dziękuję Pani redaktor, pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. Maciej Jastrzębski, przegląd prasy arabskiej. Punktualnie wybiła godzina 18. Ja się z Państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk poprowadziła dzisiejsze popołudnie. Jan Gromnicki także pomagał, był wydawcą. Marcin głos zrealizował. Ja życzę Państwu miłej i przyjemnej majówki. Chyba będzie ciepło, ale zanim jeszcze wyjadą Państwo na majówkę albo ten majówkowy czas poczują, to zapraszam serdecznie na podsumowanie dnia w Radio Wnet.